Teraz będzie o morderstwie, które wstrząsnęło Polską. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty, 36-letni Elnur A., posługujący się gruzińskim paszportem, trafi na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Zdecydował o tym lubelski sąd na wniosek prokuratury. Do zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej. Elnur A. przez policyjnych kontrterrorystów został zatrzymany 18 czerwca. Później usłyszał prokuratorskie zarzuty. Śledczy zarzucają między innymi i badają wątek zabójstwa na zlecenie. Siemion Skrypecki jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenkę oraz Ramzana Kadyrowa.
36-latek do lubelskiego sądu trafił około godziny 11 pod eskortą policyjnych kontrterrorystów. Mężczyzna, jak przekonuje prokuratura, z zimną krwią w poniedziałek w Białej Podlaskiej zabił 44-letniego Roberta Kuzakowa. Podejrzany podszedł do ofiary i strzelił z broni palnej 5 razy, 3 razy w plecy i 2 razy w głowę. Nie było wątpliwości, aby ten środek zapobiegawczy zastosować, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucenia mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzucanego czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, co utrudniałoby przebieg postępowania, obawą matactwa oraz oczywiście grożącą mu surową karą.
Podejrzanemu może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
Adwokat podejrzanego Elnura A. zapowiada, że będzie zażalenie na tymczasowy areszt wobec właśnie podejrzanego zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty. A napastnik oddał w kierunku rosyjskiego opozycjonisty Siemiona Skrypieckiego 5 strzałów, 3 w plecy, 2 w głowę. A my pytamy, jak daleko sięgają macki Kremla? Widać, że daleko i nie chodzi tu o odległości w wymiarze geograficznym czy też fizycznym. Przy naszym telefonie gość pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu, Uniwersytet Rzeszowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Elnur A. odmówił składania wyjaśnień. Czy pana zdaniem poznamy ponad wszelką wątpliwość mocodawców tego zamachu, czy też to pozostanie w sferze takiego domysłu, no, który kieruje nas w stronę Moskwy?
No, trudno powiedzieć. Pewnie zostaniemy w sferze domysłów, dlatego że jeżeli pojawiają się działania wywiadowcze, to zazwyczaj jest tak dużo tajemnicy po każdej stronie, że nawet jeżeli dojdziemy do jakichś wniosków, to one nigdy nie będą stuprocentowo pewne. Zawsze każdy wywiad część informacji kolekcjonuje i nie upublicznia z różnych powodów. Część rzeczy się upublicznia, ale w określonym celu, a nie po to, żeby tylko informować społeczeństwo, bo wywiad inaczej działa niż politycy, inaczej niż wojsko. Z drugiej strony są wywiady innych państw, które dokładnie to samo robią i tam jest więcej o wiele gry niż jakiejś takiej uczciwej wersji informacji. Tak? Tu w ogóle nie mówimy o czymś takim jak uczciwość czy klarowność. Tutaj jest cały czas gra. No i z tej gry mogą wynikać bardzo różne rzeczy, więc my, którzy, czy ja, czy pan redaktor, czy większość słuchaczy, zdecydowana albo i wszyscy, no nie mamy w żaden sposób możliwości zweryfikowania tych informacji, które do nas dotrą.
Nie mamy w żaden sposób możliwości zweryfikowania tej informacji, a jednocześnie eksperci, panie profesorze, wskazują, że gdy chodzi o rosyjskie służby i tego rodzaju zlecenia, również dotyczące zamordowania tych, którzy krytykują reżim putinowski, czy też ośmieszają, a tak było w tym przypadku, to sposób działania się zmienił o tyle, że to nie ta służba, czy jej agenci dokonują tego rodzaju zabójstw, tylko coraz częściej są to zlecenia do grup przestępczych przekazywane na danym terytorium. Rzeczywiście pan także obserwuje taką tendencję, gdy chodzi o tę wojnę hybrydową?
No oczywiście, ale to zawsze tak było, że wywiady wynajmowały grupy przestępcze albo grupy terrorystyczne. Bywało tak, że takie grupy zdejmowało się z list grup terrorystycznych po to, żeby je właśnie wykorzystać przeciwko jakiemuś reżimowi, państwu, jakiejś władzy, a gdy przestawały być użyteczne, z powrotem lądowały na tych listach terrorystycznych, więc oczywiście to jest praktyka stara jak świat, że po co wysyłać agenturę, po co wysyłać ludzi, którzy mogliby nas zdekonspirować, kiedy można wynająć grupy przestępcze, które i tak działają przecież wbrew prawu na danym terytorium i wtedy dużo łatwiej zatrzeć ślady. Zawsze pieniądze czy inne metody, bo nie zawsze pieniądze, będą odpowiednim tutaj środkiem uzyskania takich możliwości działania. No znamy przecież metody Izraela w Iranie, który wynajmował właśnie takie grupy, czy Amerykanów w Afganistanie, czy w Iraku, gdzie też takie grupy były, czy w Syrii przecież, no w Syrii to już w ogóle proxy war, w której różne państwa wynajmowały w cudzysłowie różne grupy, które nawzajem się zwalczały. Bywało nawet, że grupy terrorystyczne nawzajem się zwalczały, bo okazywało się, że zostały właśnie w jakiś sposób tutaj znowu w cudzysłowie podnajęte przez różne grupy wywiadowcze. Więc mówię, ta gra jest bardzo złożona, ale tego typu metody były zawsze wykorzystywane. My doskonale pamiętamy historię przecież, czy to Litwinienki, czy wcześniej zabójstwa jeszcze w Meksyku, też na rozkaz Kremla. No te ręce rosyjskie sięgają bardzo, bardzo daleko, ale wydaje mi się, że musi być naprawdę ważny powód, żeby Kreml takie działania realizował. Więc ja bym nie przesądzał w tej sytuacji, ale mówię, nie wiem, dlatego że to jest zbyt złożona gra, żeby tutaj jasno mówić, kto za tym stoi.
A przypomnijmy, że kilka dni przed tym zabójstwem w Białej Podlaskiej rosyjskiego performera, on był pod bramą brandenburską w Berlinie i tam organizował taki happening, który bardzo ośmieszał Putina. Tam Putin był jako takie dzieciątko trzymane na rękach przez Stalina. No i były groźby pod jego adresem i dowiedzieliśmy się także już po tym zabójstwie, że polskie służby proponowały ochronę temu właśnie Siemionowi Skripieckiemu. Niestety on odmówił. Ja szukałem tego rodzaju przypadków w powojennej historii już wolnej Polski, właściwie po 89 roku. To chyba nie mieliśmy takiego zdarzenia w Polsce do czynienia z takim zdarzeniem, bo pan profesor wspomniał tutaj o Litwinience. Rzeczywiście tych takich zabójstw na zlecenie Kremla czy służb rosyjskich, jeszcze Stalina wcześniej, potem innych pierwszych sekretarzy. Było sporo, ale my w Polsce chyba z tym spotykamy się po raz pierwszy. Podpalenia, można powiedzieć, jakby to makabrycznie nie zabrzmiało, przyzwyczailiśmy się już, ale do zabójstw jeszcze nie.
Tak, tylko to jest jednak influencer, który był bardzo popularny, o którym było głośno i taka rzecz staje się popularna, ale ile mogło być takich przypadków, o których po prostu się nie dowiedzieliśmy, bo pamiętajmy, że tego typu zdarzenia mogą wyglądać jak zabójstwo, jak jakieś porachunki, jak jakieś sprawy mafijne. Nie wiemy o tym, czy był w to wmieszany wywiad, czy nie. Nawet jeżeli nasz wywiad się tego dowie, nie zawsze musi chcieć to ujawniać, więc moim zdaniem nie wiemy, czy takie przypadki miały miejsce, czy nie, ale ma pan oczywiście rację, że no właśnie nie wiemy, czyli no równie dobrze mogło ich nie być. Natomiast na mnie największe wrażenie zrobiło zabójstwo Niemcowa. To było zabójstwo na Placu Czerwonym, blisko Kremla. Na chwilę wyłączył się monitoring, kamery. Strzał, bardzo podobna egzekucja jak tutaj, czyli strzał właśnie w tył głowy. Przy dziewczynie, czy narzeczonej, która razem z nim wtedy spacerowała, opozycjonista rosyjski. Było to zrobione no, w taki sposób, żeby cały świat się dowiedział, że Rosja no, w ten sposób właśnie rozlicza się ze swoimi przeciwnikami. I dla mnie wtedy już było jasne, że wszystkiego można się po Rosji spodziewać. Ta Rosja dryfuje w stronę państwa no, takiego właśnie bandyckiego, niecywilizowanego, w którym takie rozwiązania są już normą.
A ja przypomnę głośny zamach na bułgarskiego dysydenta w Londynie. To chodzi o pisarza i dziennikarza Georgija Markowa. 7 września 1978 roku, to był jego 49. dzień urodzin, na przystanku autobusowym przy Waterloo Bridge nieznajomy mężczyzna ugodził Markowa końcówką specjalnie zmodyfikowanego parasola. Wewnątrz parasola znajdował się mechanizm pneumatyczny, który wystrzelił w do pisarza miniaturową platynową kapsułkę zawierającą śmiertelną dawkę rycyny. Pisarz po 4 dniach zmarł w szpitalu. W ten mord zamieszane były służby rosyjskie i bułgarskie. A przede mną statystyka, gdy chodzi o sabotaż w Polsce. Mieliśmy wczoraj głośny przypadek pożar fabryki Aerozoli w Harnowie koło Ustki. Zobaczymy, co ustalą śledczy. Wiadomo, że pożar zaczął się na zewnątrz budynku. Była tylko ochrona. Tego dnia zakład nie pracował, ale polskie służby zatrzymały w ostatnich latach 62 szpiegów, czytam, a w sprawach o dywersję i sabotaż ujęto łącznie ponad 50 osób. Ale służby podkreślają bezprecedensową dynamikę, panie profesorze. W krótkim okresie wszczęto aż 69 spraw kontrwywiadowczych. To tyle samo, ile polski kontrwywiad prowadził łącznie przez całe 3 dekady od upadku PRL do 2023 roku. Ostatnie głośne zatrzymania miały miejsce w maju 2026, gdy ABW rozbiło paramilitarną siatkę 3 Polaków bezpośrednio współpracujących z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Chyba, panie profesorze, można śmiało powiedzieć, że nie zanosi się na to, żeby takich przypadków było mniej, wręcz przeciwnie.
No, oczywiście, to widzimy nasilenie takich działań, szczególnie od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie rzeczywiście Rosjanie zaczęli bardziej agresywnie działać. No, powodów jest pewnie kilka. Po pierwsze, stracili możliwości takiego bardziej miękkiego oddziaływania. Nie mówię, że miękkiego, bo Rosja nigdy nie prowadziła soft power, ale rzeczywiście takiego nie bardzo konfrontacyjnego. I zaczęli po prostu stosować prostsze, bardziej brutalne metody oddziaływania, tak jak właśnie migranci na granicy, zwożeni gdzieś z Syrii czy Iraku, czy właśnie drony wlatujące, czy jakieś tam na torach ładunki, czy inne rzeczy. No to są właśnie takie metody rosyjskie. I to nasilenie oczywiście idzie w parze z wojną, no postawienie wszystkiego na jedną kartę. Wiemy, że najpierw ta wojna miała zupełnie inaczej wyglądać, to miała być szybka operacja i powrót do normalizacji, gdy to się nie udało. No zmieniono metodę na długofalowe oddziaływania i ta wojna hybrydowa przybrała bardziej właśnie taki obraz starć konwencjonalnych w niewielkiej skali, tak, z państwami natowskimi. Takie incydenty pojawiają się i w Estonii, i w Rumunii, i to cały czas obserwujemy. Więc natomiast też no, nie wszystkie przypadki można rzeczywiście zrzucać na Rosję, no bo przecież do pożarów dochodziło wcześniej, do różnych zdarzeń dochodziło, więc tutaj w każdym przypadku trzeba rzeczywiście indywidualnie badać i też nie popadać w histerię, bo musimy zachować przede wszystkim pewność siebie, racjonalność, budować system odporności, nie tylko eskalować, dlatego że ja spotykam się coraz częściej z taką wizją, że no Putin jako taki wszechmocny po prostu organizator różnych takich zamachów po prostu może wszędzie wszystko zrobić. No nie, od tego jest nasze państwo, żeby pokazać, że to my tu rządzimy, że mamy system obrony, że potrafimy się bronić za pomocą czy to wywiadu, czy to służb, czy to innych jeszcze środków. I dlatego ważne jest, żeby ten przekaz był bardziej taki zniuansowany, a nie tylko nastawiony, że cokolwiek się dzieje, a no to Rosja, bo to buduje obraz takiej rzeczywiście wszechpotężnej Rosji, która może wszędzie wszystko, co chce zrobić.
Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu, Uniwersytet Rzeszowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Do tego tematu oczywiście będziemy powracali. Przygotowując się do tej audycji, znalazłem taką opinię służb, że niestety służby rosyjskie nie wahają się brać pod uwagę ofiar w ludziach. Myślę tutaj chociażby o tym wysadzeniu toru kolejowego. Na szczęście do katastrofy pociągu nie doszło. Musimy być czujni i zachować spokój, tak jak powiedział pan profesor. A już po 21 porozmawiamy o zarobkach lekarzy, które wielu naszych słuchaczy nie tylko mogą irytować.